skorzystam z przenośnego. Trudne zadanie, bo do dzieci rzeczywiście nigdy nie przemawiałem, a tym bardziej, żeby przemawiać i żeby się dzieciom podobało, to tym bardziej. Zresztą nie wiem, czy będę w stanie tak mówić, żeby się komukolwiek podobało. W każdym razie chcę podzielić się dzisiaj sprawami, o których tutaj już dzisiaj właściwie było bardzo wiele powiedziane. Nawet to ostatnie wystąpienie Pawła niejako potwierdza, pokazuje, że w życiu naszym pojawiają się różne okoliczności, różne sytuacje i nie zawsze jest to coś takiego prostego, ścieżka usłana różami. Czasami ranimy się o ostre kamienie, wystające rzeczy, potykamy się. Piękną puentą do tych właśnie przeżyć, taką piękną puentę do tych właśnie przeżyć, o których dzisiaj słyszymy, usłyszeliśmy w środę, kiedy kaznodzieja, podsumowując swoje wrażenie, kiedy czytał w Ewangeliach o uciszeniu burzy przez Jezusa, kiedy uczniowie z trwogą patrzyli, że On sobie śpi, a On przebudziwszy się uciszył burzę, uśmierzył wiatr i mówi: ja myślałem, że od tego momentu wszystkie burze naszego życia Bóg będzie uspokajał, że będzie je wyciszał, że każda burza, która spotka mnie w moim życiu, gdy do Niego zawołam, to On ją uspokoi. Ale życie nie potwierdza tej zasady. I mówi, patrząc na swoje życie, widzę jednak inną wartość tej przypowieści, która tam jest wyrażona. I ta puenta właśnie. Jest jedno pewne, że gdy płyniesz z Jezusem, czasami twoja łódź może się rozbić w strzępy. Tak się stało na przykład, gdy Paweł płynął i podczas burzy ich statek się całkowicie rozpadł. Ale jedno jest pewne, że płynąc z Jezusem, płynąc z Bogiem, zawsze osiągamy drugi brzeg. Zawsze osiągamy cel, do którego zdążamy. Piękna myśl, piękne zdanie. Myślę, że warto je zapamiętać. Drodzy, ja dzisiaj właśnie chciałbym mówić o takich sytuacjach w naszym życiu, które powodują, że zatrzymujemy się na moment i zastanawiamy, co mam dalej robić, w którą stronę się udać, jaką podjąć decyzję, co robić. Nie wiem, czy zdarzyło się wam coś takiego w życiu, czy to tylko mi się czasami takie sytuacje pojawiają, że staję w zaułku, jak gdyby. Wydawało się, że jest świetlana droga, jest szeroka, że można nią spokojnie, bezpiecznie się poruszać, a tu nagle nieprzewidziane okoliczności, jakaś sytuacja sprawia, że człowiek naraz staje w zaułku i nie bardzo wiadomo, co dalej z sobą począć, jaką podjąć decyzję, co zrobić. Żyjemy w świecie, w którym się bardzo dużo rzeczy zmienia. Wiecie, są takie zmiany, do których się przyzwyczajamy. Zmieniają się kalendarze, no bo rok się zmienił. No więc do tego się przyzwyczajamy, że mamy nowe kalendarze, nowe notatki i wszystko w miarę potrafimy sobie jakoś tam układać. Potrafimy się przyzwyczajać do niektórych zmian, a zmiany w naszym życiu, w życiu każdego z nas są oczywiste, następują każdego dnia. Zmieniamy się, czy chcemy tego, czy nie, zmieniamy się, ale umiemy się do tego jakoś dostosować. Ja dzisiaj bym prawdopodobnie, na pewno nie ubrał garnituru, w którym szedłem do ślubu. Zmieniłem się nieco, ale poradziłem sobie z tym. Po prostu mam inną marynarkę. I jest wszystko okej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Drodzy, ale są zmiany, które nas tak zaskakują, że nie wiemy, co począć, jaką podjąć dalej decyzję. W ostatnim okresie czasu, wsłuchując się w słowo, które głoszą różni kaznodzieje u nas w zborze, Sporo było mowy i przykładów z życia Saula, z życia Dawida. Ja chciałbym nieco również oprzeć się na wydarzeniach, przez które przeszedł Dawid. To był okres, kiedy był prześladowany przez Saula i musiał uciekać. Wreszcie, chcąc zapewnić sobie jakieś minimum bezpieczeństwa, znalazł się po stronie tych, którzy byli jego nieprzyjaciółmi. Znalazł się i szukał schronienia u Filistynów. I to Filistyni zapewnili to minimum bezpieczeństwa Dawidowi. Ci Filistyni, z którymi walczył, od którego zaczęła się jego sława, bo przecież pokonał Goliata, Filistyńczyka. Tam jednak znalazł jakieś schronienie. Ale i Filistyni w pewnym momencie doszli do wniosku, że oni nie są bezpieczni razem z Dawidem. Dlatego, że wyruszyli przeciwko Saulowi, Dawid z nimi wyruszył, ale Boże Słowo mówi, że Dawid nie przyłożył się do walki przeciw Saulowi. Nie, po prostu był obojętny. I Filistyni to zauważyli, że on chociaż wyruszył razem z nimi, ale nie walczył. I mówią do siebie, no dobrze, że tym razem nie walczył. Ale co następnym razem, jeśli zacznie walczyć i to nie po naszej stronie, tylko przeciwko nam? I dlatego powiedzieli mu, słuchaj, dość tego azylu, idź sobie szukaj innego miejsca. Wyobraźcie sobie człowieka, który jest ścigany, który jest gnębiony przez swoich własnych, u nieprzyjaciół, u obcych znalazł chwilowe jakieś tam oparcie, ale i to się skończyło. No i teraz wraca. Wraca z powrotem do swoich. I Bóg przygotowuje dla niego pewne rozwiązanie. I właśnie patrząc na to rozwiązanie, które Bóg na niego przygotowuje, znalazłem coś bardzo, coś, co mnie zaintrygowało, co sprawiło, że chciałbym się dzisiaj właśnie tym podzielić. Mianowicie ludzie zobaczyli, że sprawy idą w złym kierunku, że w królestwie Saula dzieje się źle, że długo to w ten sposób nie wytrzyma. W związku z tym zastanawiano się, co zrobić. I już prosty wniosek. Trzeba stanąć po stronie Dawida. No ale gdzie on jest? U Filistynów, aż wieść się rozeszła, że nie, że też już opuścił ziemię filistyńską i że znów z powrotem wrócił do królestwa Saulowego. I dlatego w pewnym momencie zaczęli się zgromadzać wokół Dawida poszczególni przedstawiciele poszczególnych plemion, poszczególnych rodów. I to, co jest tam szczególnie w 12 rozdziale pierwszej księgi Kronik zapisane, to, co ujmuje, to są setki, tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy oczekują na Dawida, aby go ogłosić królem w czasie, kiedy jeszcze Saul był oficjalnym władcą. Dawid przygląda się tym ludziom i przyjmuje te owacje, przyjmuje to poparcie. Ale Boże Słowo podaje w każdym z tych przypadków bardzo szczególną cechę tych wszystkich ludów, tych wszystkich przywódców, którzy tam się znaleźli. Popatrzcie, a to są liczby dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, aby na niego przenieść władzę królewską Saula, jak zapowiedział Pan. Z Judejczyków noszących tarczę i dzidę 6800 uzbrojonych na wojnę. Z Symeonitów dzielnych rycerzy do wojowania 7100. Z Lewitów 4600. Dalej z Beniaminitów, współplemieńców Saula, 3000, dotąd bowiem większość z nich wysługiwała się jeszcze domowi Saula. Z Efraimitów 20800 dzielnych rycerzy, mężów sławnych w swoich rodach. Z połowy plemienia Manasesa 18000, którzy imiennie zostali wyznaczeni, że mają pójść i ogłosić Dawida królem. Z Zebulonitów, zdatnych do boju, wyszkolonych we władaniu wszelką bronią wojenną, 50000 szczerze oddanych Dawidowi. Z Natalitów 1000 dowódców, a z nimi zbrojnych w tarcze i dzidę 37000. Z Danitów, wyszkolonych w rzemiośle wojennym 28600. Z Aszerytów, znających się na boju, wyszkolonych w rzemiośle wojennym 40000 i tak dalej. Tylko dwa plemiona nie są opisane, że byli przygotowani do walki zbrojnej. Wszyscy pozostali w dużej ilości, wszyscy byli przygotowani do walki zbrojnej. My czasami nasze życie również nazywamy, że to jest walka, że toczymy bój. Apostoł Paweł jednak w liście do Efezjan mówi, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem. Niecielesnymi środkami więc walczymy, ale są to duchowe oręż, duchowa broń, której powinniśmy używać. To, że Lewici nie byli wprawieni w boju, to dla mnie oczywiste. No, oni nie byli od tego, aby walczyć. Oni byli od tego, aby sprawować posługę w świątyni, aby składać ofiary Bogu, przed Bogiem stawiać się za lud i tak dalej. A więc Lewici to jedna z tych grup, która nie została określona, że nosią tarczę, broń, że są wprawieni do boju i tak dalej. Ale jest druga grupa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. W 33 wierszu czytamy, że synowie spośród synów Isachara, oznaczających się szczególną mądrością, umiejętnością przewidywania, jak powinien postąpić Izrael. Synowie Isachara. Isachar to szósty syn Jakuba. Isachar znaczy jest nagroda. I Isacharyci mieli pewną zdolność, pewną umiejętność, która tutaj została wyartykułowana, uwypuklona w szczególny sposób. Chciałbym, abyśmy przez moment zwrócili na tę cechę swoją uwagę. Isacharyci, inne tłumaczenie mówi, dobrzy znawcy stosunków, rozumiejący czasy, wiedzących, co ma czynić Izrael. I Isacharyci wysłali tylko 200 swoich przedstawicieli. Inni przysyłali dziesiątki tysięcy, tysiące. Natomiast Isacharyci przysłali najmniej, bo tylko 200. Ale przysłali takich ludzi, którzy potrafili w każdych okolicznościach rozpoznać czas, rozpoznać sytuację, okoliczności i wiedzieli, co należy uczynić. Bracia i siostry, to jest bardzo istotna sytuacja. Biblia, Boże Słowo w wielu miejscach nas uczy, że brak takiej zdolności, zaprzepaszczanie, zapominanie o tym wszystkim może pozbawić nas narazić nas na wielkie szkody, może pozbawić nas Bożego błogosławieństwa. O ile dobrze pamiętam, Jezus dwa razy w opisach ewangelicznych zapłakał czy rozrzewnił się. Za pierwszym razem było to przy grobie Łazarza, a za drugim razem, kiedy spojrzał na Jerozolimę. Co było powodem, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą? Żeś nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Nie poznali mieszkańcy Izraela, nie poznali mieszkańcy Jerozolimy sytuacji, która się wytworzyła, okoliczności, że oto Mesjasz przyszedł, że jest wśród nich, że jest ratunek, że jest wyjście, że jest możliwość podjęcia właściwych decyzji, ale oni tego nie rozpoznali. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, podjęta decyzja, dobra decyzja we właściwym czasie przynosi super rezultaty. Ta sama decyzja podjęta w innych okolicznościach po prostu może się okazać zupełnie nieatrakcyjna, zupełnie pozbawiona jakichkolwiek pozytywnych rezultatów. We właściwym czasie. We właściwym czasie. Jezus kiedyś nawet zarzucił tłumom, mówiąc do nich w Ewangelii Łukasza, czytamy taki tekst. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. Potrafimy rozpoznawać pogodę. Dzisiejsze komunikatory pogodowe okazują się dosyć dokładne. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał. I tak jest. I w następnym wierszu, 56, Jezus mówi, obłudnicy. Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Bracie i siostro, czy zdajesz sobie sprawę, w jakim czasie żyjemy? Czy masz tę świadomość, nie tylko taką tą ogólną, powszechną, że żyjemy w czasach ostatecznych i w każdej chwili może nastąpić powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Kościół od początku swego istnienia, od pięćdziesiątnicy, żyje w czasie ostatecznym. Apostołowie na samym początku oczekiwali powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i mieli świadomość tego, że w każdej chwili może to nastąpić. Do dzisiejszego dnia upłynęło 2000 lecia. Kościół w dalszym ciągu ma tę świadomość. Ale czy rozpoznajemy we właściwy sposób czas? Czas nawiedzenia. Czas w bardzo może niewielkim skali, w niewielkich jakichś wymiarze. Bo oto spotykamy się z człowiekiem, z którym nie wiemy, czy jeszcze kiedykolwiek się przyjdzie nam spotkać. I czasami jest takie parcie, taka myśl w sercu. Powiedz mu o Jezusie, powiedz mu o zbawieniu. Ale jakaś okoliczności czy sytuacja, rezygnujemy z tego. A potem może się już nigdy więcej nie powtórzyć taka okoliczność. Zaprzepaszczona możliwość. Rozpoznanie właściwe czasu nawiedzenia, rozpoznanie właściwej okoliczności, co należy uczynić, jest bardzo istotnym. Biblia na każdym kroku w różnych okazjach i w różnych okolicznościach uczy czy pokazuje, że Bóg jest zainteresowany tym, aby wprowadzać człowieka, wprowadzać ciebie i mnie w poznanie tej tajemnicy. Dzieci, macie co jeść? Kiedyś Jezus stojąc na plaży zapytał uczniów, którzy wracali z połowów. Oni mieli nieudany połów. Więc im powiedział, co należy zrobić. W tym momencie, o tej godzinie, w tym czasie zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. A więc wskazanie na to, co masz uczynić. I Piotr, gdy to zrobił, naraz się okazało, że te solidne sieci, które tak mu dobrze służyły, są za słabe, że się rwą, że błogosławieństwo tego posłuszeństwa czy tej decyzji, którą podjął z inspiracji Bożej, jest tak ogromne, że nie tylko on sam, ale wielu innych było tym ubłogosławionych. Dlatego też dzisiaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że oczywiście jako Kościół możemy zwracać uwagę na to, co to się dzieje w tym świecie, jak się grzech rozprzestrzenia. Możemy zacząć biadolić na to, jak ludzie po prostu zaczynają żyć, jak to wszystko w taki dziwny sposób się kształtuje wokół nas. Ale ja zauważam, że Kościół nie jest od tego, aby w taki czy inny sposób wytykać i mówić, co jest złe. Co jest złe, to wszyscy wiemy. Co jest złe, to każdy potrafi wytknąć. Ale jaką podjąć decyzję w danej okolicznościach? Wtedy, kiedy jest nawet źle. Jaką podjąć decyzję w twoim życiu, kiedy się okazuje, że coś złego stanęło na twojej drodze życia? Jaką podjąć decyzję? To jest bardzo ważne. Dlatego tej mądrości pragnę szukać u Boga. A on mówi, że jeśli komuś chodzi o mądrość, jeśli chodzi o mądrość, to Bóg daje bez wypominania, daje w obfitości. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli korzystać. Bo owszem, żyjemy w takim czasie, jakim żyjemy. Z tym, że nigdy nie były czasy lepsze. Kiedyś, być może jeszcze ktoś pamięta, jeśli nie, to powtórzę, przypomnę okoliczności. W objawieniu Jana mamy 7 listów do 7 kościołów, do 7 zborów wysłanych. I właściwie z małymi wyjątkami do każdego kościoła jest jakaś uwaga. Coś jest nie tak. Coś w tym mieście, coś w tym zborze było nie tak, jakby tego oczekiwał sobie Bóg, jak Bóg oczekiwał od tych ludzi wierzących. Wiecie, kiedy przyjrzeć się tym wszystkim zarzutom, które się pojawiły, to właściwie to była mieszanka świętej społeczności z Bogiem, ze świeckością. W różnych formach to się przejawiało, jeśli chodzi o te różne miasta, czy o te różne zbory, do których to było kierowane. Ale ta wspólna cecha, łączenie świeckości ze społecznością ze świętym Bogiem. Najlepszym tego obrazem jest coś, co może tak fizycznie zostać zobrazowane, jeśli chodzi o Laodyceę. Laodycea to najniżej położone miasto w pobliżu Kolosów i Hierapolis. W Hierapolis słynęło z tego, że miało źródła bardzo zimnej, czystej, smacznej wody. A w Kolosach były z kolei źródła bardzo gorącej, leczniczej wody. I jedno i drugie miasto po prostu korzystało z tych swoich dóbr. Ci mieli czystą, ale taką źródlaną, zimną wodę, którą można było spożywać i miasto przez to mogło się dobrze rozwijać. W Kolosach z kolei to był kurort, do którego można pojechać i tak jak jeździmy gdzieś tutaj na Słowację czy gdzieś do tych ciepłych źródeł. Co zrobili w Laodycei? W Laodycei nie mieli źródeł, więc zbudowali sobie akwedukty. I tam, nie zwracając na to uwagę, nie sprawdzili tego wcześniej. Doszło do pomieszania tej zimnej wody, która pochodziła z gejzerów. I okazało się, że po pierwsze, woda się nie nadaje do spożycia, a po drugie, stała się bardzo agresywna. Jakaś tam rodzaj astmy powodowała, że ludzie po prostu cierpieli z tego powodu, gdy chcieli skorzystać z tej pomieszanej wody. O ileż łatwiej teraz zrozumieć, że Bóg mówi, obyś był zimny albo gorący. I to mówi właśnie do Laodycei. Obyś był zimny albo gorący, bo letniego wypluwam. Bracie i siostro, ale my jako Kościół Jezusa Chrystusa w XXI wieku w dalszym ciągu żyjemy pomiędzy społecznością ze świętym Bogiem, a światem, który jest pogrążony w grzechach, który jest pogrążony w zło, zmierza w coraz to bardziej głębokie bagno grzechu. Czy będziemy budować akwedukty, te od Boga wypływające i łączyć je razem z tymi wartościami, które wypływają ze świata? Niektórzy tak robią. Niektórzy łączą. Potem niektórzy się troszkę przebudzą i mówią, chwileczkę, świat w kościele, w zborze, świat w kościele, świat w życiu tego człowieka. Nie. Tylko odrobina wpływu tego świata i odrobina społeczności z Bogiem. Ale to nie jest zdrowe i właściwe rozwiązanie. Dlatego dzisiaj, stojąc tutaj, chciałbym modlić się do Boga Wszechmogącego, aby nasza społeczność z Nim zacieśniała się. Abyśmy nie łączyli tych źródeł zasilających nasze życie duchowe. Abyśmy korzystali tylko z jednego. Obyś był zimny albo gorący. A ja chciałbym powiedzieć, nie, skoro narodziłeś się na nowo, bądź gorący, bądź coraz to bardziej gorący. Jeżeli ktoś jest zimny, to też to jest dobra, nie najgorsza sytuacja. Dlatego, że wtedy wiadomo, że żyjesz bez Boga, bez społeczności z Nim, że potrzebujesz Boga, że potrzebujesz oparcia, że potrzebujesz się na nowo narodzić, że potrzebujesz przebaczenia swoich grzechów. I to jest bardziej oczywiste w przypadku człowieka, który wie, że żyje bez Boga na tym świecie. Ale ktoś, kto ma dokonane te pomieszania tych dwóch, świętości i świeckości, mówi, ale ja znam Boga. Ja wiem, że Jezus Chrystus umarł na Golgocie. Ja wiem, że On umarł za grzechy wszystkich ludzi. I rozkładamy ręce, jak do takiego człowieka dotrzeć. Dlatego Bóg radzi, obyś był zimny albo gorący. Dla zimnego jest nadzieja, że Ewangelia może zmienić twoje życie. A dla gorącego, jeśli jesteś gorący, dołóż wszelkich starań, abyś był jeszcze bardziej gorący. Aby jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga. Aby jeszcze bardziej żyć świętym życiem. Aby jeszcze bardziej skutecznie reprezentować Boże wartości, Boży system w świecie, w którym żyjemy. To o nas powiedział Jezus Chrystus, modląc się o Kościele swoim powiedział, że nie jesteśmy z tego świata, chociaż żyjemy na tym świecie. Ale żyjąc na tym świecie, nie będąc z tego świata, to oznacza, że żyjemy, bo jesteśmy wykupieni, bo jesteśmy przeznaczeni do społeczności z Nim. I w tej społeczności powinniśmy wytrwać. Ta społeczność nie polega na tym, abyśmy się podbudowywali tylko faktem, jak to świat się pogrąża. Słyszałeś? Co oni już w tym świecie nie robią? Ja nie słyszałem, aby Jezus kiedykolwiek, któremukolwiek z grzeszników wyliczał jego grzechy. Ale każdemu spotkanemu człowiekowi był w stanie powiedzieć, co w tej sytuacji, w okolicznościach, w jakich żyje, w jakich postępuje, co ma uczynić. Wierzę też, że Kościół Jezusa Chrystusa jest na tej ziemi po to, aby w dalszym ciągu wydawać świadectwo tego, co człowiek, co ludzie powinni czynić w danych okolicznościach, w danych sytuacjach swojego życia. To jest nasze zadanie. Ale jak będziemy skutecznie wskazywać innym drogę, jeśli sami tej drogi do końca nie będziemy pilnować, nie będziemy przestrzegać? Dlatego kończąc, chciałbym modlić się, wołając do Boga, Panie, naucz nas chodzić Twoimi drogami. Ucz nas też podejmowania decyzji we właściwym czasie, pośród okolicznościach, w których przychodzi nam żyć. Pragnę, Panie, abyśmy byli tymi, którzy niezależnie od sytuacji, od okoliczności, tak jak i Sacharyci mieli tę zdolność strategicznego myślenia, patrzenia daleko dalej i szerzej niż to, na co patrzyli ci uzbrojeni ludzie, którzy byli obok nich. Ja dziękuję Ci, Panie, że Kościół wyposażyłeś w taką zdolność, abyśmy widzieli więcej, abyśmy mogli rozpoznawać czas na widzenia, abyśmy mogli korzystać z podejmowanych dobrych decyzji przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, że jesteś dla nas łaskawy i że błogosławi chcesz każdego z nas. Amen.